W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Rząd otwiera możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność dla 2,5 miliona obywateli Polski, zapowiedział to w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził nadzieję, że prace wkrótce doprowadzą do przyjęcia przez parlament ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność. Jest to krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach, które bardzo często muszą podlegać różnym porządkom związanym z samorządami, wskazał premier Mateusz Morawiecki. Zauważył, że samorządy do tej pory miały bardzo dużą swobodę w określaniu między innymi opłat. Czasami przyrastały o kilkadziesiąt procent, a nawet o kilkaset procent w ciągu roku. Mieszkańcy nie mogli temu zaradzić, dodał premier.
Poprzez nasze prace w ostatnim roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi i dla 2,5 miliona mieszkańców Polski, dla 2,5 miliona obywateli tworzymy zupełnie nowe możliwości. Właśnie otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60-70 lat w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo w ciągu roku, czy w drugim roku, czy w trzecim.
Rząd chce zaproponować również bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa. Mogą one nawet wynieść do 60%, a w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminy, miasta, na prawach powiatu, zachęcamy, żeby te bonifikaty były takie, a może nawet jeszcze wyższe, podkreślił premier. Około 700 milionów, tyle wynosi wartość nieruchomości, które odzyskała Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Członkowie komisji podsumowali w sobotę swoją dotychczasową działalność. Ministrowie od początku czerwca ubiegłego roku badają zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. W tym czasie komisja odzyskała już majątek wart kilkaset milionów złotych, przyznała także odszkodowania, a do aresztów trafili pierwsi tzw. czyściciele kamienic. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki przedstawił w liczbach pracę komisji.
Mówiło się komisji, jak powstawała, że jak w przeciągu roku, jesteśmy rok od pierwszej rozprawy, że jak w przeciągu roku uda się wyjaśnić sprawę trzech nieruchomości, to będzie dużo. Proszę Państwa, komisja weryfikacyjna w tym składzie w ciągu tego roku wszczęła 593 postępowania czynności wstępne, 180 czynności sprawdzających, 56 postępowań rozpoznawczych i wydała 74 decyzje, w tym 36 decyzji w pierwszej instancji, 4 decyzje w drugiej instancji, 9 decyzji o umorzeniu postępowania, 6 decyzji o ustanowieniu zarządu i 19 decyzji o odszkodowaniu i o zadośćuczynieniu. Czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę ileś 10 razy więcej niż ktokolwiek się spodziewał.
Komisja weryfikacyjna wygrała także 71 spraw w sądach, a przegrała tylko 35. W ocenie Patryka Jakiego największym sukcesem okazało się wygranie sporu o miejsce komisji w polskim systemie prawnym. Chodzi o sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poseł Jan Mosiński z komisji odniósł się z kolei do postawy prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Szefowa ratusza nie stawiła się do tej pory na żadnej rozprawie.
Jakie miejsce między tymi dwoma światami powinien zająć prezydent miasta stołecznego Warszawy? No powinien bezwzględnie stać po stronie prawdy, po stronie lokatorów. Tak się nie stało. Ile miesięcy czekała opinia publiczna, żeby prezydent miasta stołecznego Warszawy przyznała rację komisji weryfikacyjnej? Tak, w warszawskim ratuszu działa grupa przestępcza. Ile czasu trzeba było, aby Hanna Gronkiewicz-Waltz przyjęła do wiadomości, że nasze działania tak de facto w wielu aspektach wyręczają Hannę Gronkiewicz-Waltz? Bo dotarliśmy do dokumentów, z których powstał ten ponury obraz złodziejstwa reprywatyzacyjnego, gdzie gro dokumentów to były dokumenty, które też miała w dyspozycji Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pytanie oczywiście retoryczne, dlaczego tego nie robiła.
Pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji ruszyła 26 czerwca ubiegłego roku i dotyczyła nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. W kolejnych polskich miastach w sobotę odbyły się protesty przeciwko cenzurze internetu. Ich uczestnicy w ten sposób wyrażają sprzeciw wobec unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Eksperci wskazują na podobieństwo przepisów do wcześniejszej unijnej dyrektywy, tak zwanego ACTA. Protesty już odbyły się przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, a także między innymi we Wrocławiu, Nowym Sączu i Sosnowcu. Przeciwnikom dyrektywy nie podobają się dwa jej punkty, 11 12 i 13. Jeden z nich przewiduje opłaty od linków, czyli hiperłączy odsyłających do różnych źródeł w internecie. Drugi zapis wprowadza algorytm filtrujący treści pod kątem naruszenia praw autorskich. Eksperci wskazują, że jest to tak zwana cenzura prewencyjna. Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, wskazuje, że dyrektywa może zablokować rozwój internetu. W jego ocenie sprawa ma także charakter polityczny. Na przepisach skorzystają zapewne niemieckie koncerny medialne.
Jest to rozpaczliwa próba ratowania ich dominacji, nie tylko finansowej zresztą, bo sprawa ta ma wymiar także polityczny. Niemcy, jeśli tą hegemonię medialną w Europie utrzymają, będą mieli możliwość narzucania swojej także politycznej, także społecznej, także każdej innej narracji dominującej w przekazie medialnym, a także w związku z tym w debacie publicznej.
Dr Marian Szołucha ostrzegł także, że przepisy mogą jeszcze bardziej rozszerzyć zjawisko tzw. fake newsów. Polski rząd popiera przepisy. Przedstawiciele resortu kultury podkreślają, że dopóki w dyrektywie przyjętej przez Radę Unii Europejskiej znajduje się zapis, że to nie od długości informacji zależy jej ochrona, ale od jej oryginalności, dopóty Polska będzie tę dyrektywę popierać. Głosowanie nad dokumentem o ochronie praw autorskich odbędzie się najprawdopodobniej już 4 lipca. Jeśli Parlament Europejski uchwali dyrektywę, to w późniejszym terminie przepisy będzie musiała przyjąć także Polska. W miejscu Maryjnych Objawień w Giedrzwałdzie w sobotę odbył się Ogólnopolski Dzień Pokutny. Uroczystością przyświecało hasło od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. To nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień Pokutny w Giedrzwałdzie wpisuje się w jej obchody. To też odpowiedź na orędzie Maryi pozostawione w tym miejscu dwóm dziewczynkom. Przy źródełku, które przed kilkudziesięciu laty pobłogosławiła Matka Boża, sprawowana była Eucharystia. Homilię wygłosił ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup senior Łowicki. Nasz giedrzwałdzki Dzień Pokuty przeżywamy jako refleksję nad prawdą, że nie ma wolności narodu bez wolności sumienia każdego z obywateli, podkreślił ksiądz biskup.
Bóg powiedział, nie zabijaj nikogo i nigdy. Reszta jest od diabła. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Wierzącym nie trzeba ustawy państwowej. Wierzącym wystarczy sumienie, a wolność z sumieniem się mierzy. Trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa, bezbożnych, ale wystarczyłoby dla człowieka Boże przykazanie, nie kradnij nikogo, nigdy, niczego. Zło trzeba rozliczyć do ostatniego szlonga. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Pan Bóg powiedział do nas, nie cudzołóż, i byliby ludzie piękni, urodą czystego serca, czystych oczu i czystą miłością, a myśmy poplątali miłość z łajdactwem, małżeństwo z partnerstwem i tym grzechem zginie współczesny świat.
Przybywamy do Giedrzwałdu, by odnowić i umocnić naszą wolność wewnętrzną i zewnętrzną, podkreślił podczas uroczystości marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał nam, jak cenną wartością jest wolność i suwerenność. Właśnie wolność każdego człowieka i suwerenność całej naszej ojczyzny. Dzisiaj z perspektywy naszej pracy w Sejmie możemy powiedzieć, że rozumiemy głębiej i widzimy lepiej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego też dzisiaj tym chętniej przybywamy do Giedrzwałdu, by podziękować Matce Bożej Niepokalanej za te słowa, które skierowała do nas 140 lat temu, przypominając o tych najważniejszych sprawach dla każdego z nas i dla całej Polski. O wolności.
Matka Boża 141 lat temu objawiła się w Giedrzwałdzie dwóm dziewczynkom, Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej. Przemawiając po polsku, apelowała o odmawianie modlitwy różańcowej i odnowę moralną. Ogólnopolski Dzień Pokutny w Giedrzwałdzkim Sanktuarium jest odpowiedzią na ten apel. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią indywidualną. Wcześniej odbyła się modlitwa różańcowa i droga krzyżowa. Rodzina Radia Maryja za oceanem po raz 20 pielgrzymuje do amerykańskiej Częstochowy. Modlitewnemu spotkaniu w Doylestown towarzyszy hasło Polska miłością wskrzeszona. Nawiązuje ono do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pielgrzymi przybyli do duchowej stolicy Polonii mogli już uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu, a więcej na ten temat redaktor Tomasz Burza.
Centralnym punktem jubileuszowej pielgrzymki rodziny Radia Maryja będzie niedzielna msza święta sprawowana przez metropolitę częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo. Ksiądz arcybiskup wygłosi także Słowo Boże. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 18:30 czasu polskiego. Modlitewne spotkanie poprzedzi program religijno-patriotyczny w wykonaniu chóru i zespołu muzycznego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard. Transmisję z Doylestown przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Spotkanie w amerykańskiej Częstochowie poprzedza każdego roku jasnogórską pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę i niedzielę już po raz 27.
Rosyjskie media napisały, że umowa o LNG ze Stanami Zjednoczonymi pomogą Polsce w rozmowach z Gazpromem. Chodzi o 20-letni kontrakt w sprawie dostaw gazu skroplonego podpisany przez PGNiG z amerykańskimi firmami. Co roku do Polski ma trafiać blisko 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Dzienniki Wiadomości i Komersant zauważyły, że umowy wzmacniają pozycję strony polskiej w negocjacjach z Gazpromem. Rosyjski koncern będzie musiał iść na ustępstwa, by utrzymać część swego rynku, podkreślają. Były wiceminister Skarbu Państwa Maciej Małecki stwierdził, że Polska krok po kroku zmierza w kierunku pełnego bezpieczeństwa energetycznego.
To jest milowy krok na drodze do zapewnienia Polsce całkowitego bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślam, że możemy dzisiaj kupować i sprowadzać do Polski gaz z każdego miejsca na świecie, dlatego że kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński zainicjowali budowę terminala gazowego w Świnoujściu. Dzięki terminalowi możemy uniezależnić się od Rosji. Gaz, który kupujemy w długoterminowym kontrakcie ze Stanów Zjednoczonych, pozwoli nam wypełnić lukę, jaka powstałaby po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem. Kontrakt z Gazpromem, który wciąż jeszcze obowiązuje, jest dla Polski niekorzystny.
Kontrakt z Gazpromem wygasa w roku 2022. Do tego czasu ma być gotowy także gazociąg Baltic Pipe, który jeszcze bardziej uniezależni Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. Połączenie z Norwegią umożliwi sprowadzanie do Polski 10 miliardów metrów sześciennych surowca. Dodatkowo ma być rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu. Według ekspertów za kilka lat będziemy mogli odsprzedawać surowiec innym państwom regionu. Przedstawiciele syryjskiej opozycji, którzy w sobotę spotkali się z rosyjskimi dowódcami w Syrii, poinformowali o odrzuceniu wysuniętego przez siły rosyjskie żądania złożenia broni. Oznacza to, że negocjacje pokojowe w sprawie prowincji Dera zakończyły się fiaskiem. Rosjanie nie słuchali naszych postulatów, zaproponowali jedno rozwiązanie, byśmy zaakceptowali ich upokarzające żądanie poddania się. Zostało ono odrzucone, powiedział rzecznik opozycyjnej Wolnej Armii Syrii. Dodał, że planowana jest kolejna runda rozmów. Sobotnie negocjacje dotyczyły prowincji Dera w południowo-zachodniej Syrii, gdzie siły reżimu prezydenta Bashara el-Assada prowadzą ofensywę. Opozycja postulowała, by cała prowincja przeszła pod kontrolę rządu w Damaszku, pod warunkiem nie wprowadzania na ten teren sił policyjnych i wojskowych wiernych Asadowi. Wkrótce po zakończeniu negocjacji doszło do nalotów na kontrolowane przez rebeliantów tereny prowincji graniczące z Jordanią, podała agencja Associated Press. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.